Chwała Panu Bogu. Chciałbym ja, bracia i siostry, podzielić się Słowem Bożym, podzielić się takimi moimi przemyśleniami dotyczącymi pewnych fragmentów zapisanych w Słowie Bożym. W szczególności jest to list apostoła Pawła do Tymoteusza i z tego listu chciałbym odczytać jeden fragment i później go troszeczkę rozwinąć i jednocześnie zachęcając nas do takiego wspólnego zastanowienia się, do takiej wspólnej analizy Słowa Bożego. Apostoł Paweł przekazywał w listach do Tymoteusza bardzo wiele takich cennych wskazówek Tymoteuszowi. Przekazywał jemu jako Bożemu słudze, temu, który sprawował właśnie urząd w Kościele, temu, który miał doglądać, pilnować tego, jak należy postępować w Bożym Kościele. Jest tutaj zapisanych mnóstwo bardzo, bardzo cennych i praktycznych wskazówek dotyczących właśnie i służby, i życia, i organizacji pracy w Bożym Kościele, jak też takich bardzo osobistych rzeczy, nad którymi i Tymoteusz powinien pracować w swoim życiu, nad którym, myślę, i każdy jeden z nas, każdy chrześcijanin pracować również powinien. I dlatego fragment, który chciałbym przeczytać, 4 rozdział z 1 listu apostoła Pawła do Tymoteusza, na początek werset jedenasty, który wyrwę całkowicie z kontekstu, bo brzmi on tak. To głoś i tego nauczaj. To głoś i tego nauczaj. Jak widzimy, jest to niemalże środek tego 4 rozdziału, czyli mamy coś zapisane powyżej i mamy jeszcze kilka wersetów poniżej. I pośród tego właśnie, to jest rozdział 4, więc jest to też mniej więcej, można powiedzieć, prawie środek tego całego listu, który apostoł Paweł skierował do Tymoteusza. I pośród właśnie wielu wersetów, które są zawarte w tych kilku rozdziałach tego listu, tam apostoł Paweł właśnie zawiera takie słowa, to głoś i tego nauczaj. Jak wspomniałem, to są bardzo praktyczne wskazówki, bardzo praktyczne rady, które mają i powinny mieć zastosowanie i powinny być głoszone i powinny być zwiastowane w Bożym Kościele. To głoś i tego nauczaj. Czego miał nauczać i co miał głosić Tymoteusz? Przeczytamy kilka wersetów wyżej. Nie chciałbym, bracia i siostry, bardzo tak rozszerzyć tej nauki i tych myśli, bo jest ich naprawdę tutaj wiele, ale chciałbym na kilku tylko elementach się skupić. Może tych najbliższych, które bezpośrednio poprzedzają ten werset 11. Ja odczytać chciałbym od wersetu właśnie 7. Od wersetu 7 po werset 11. Jeszcze raz przeczytajmy, przypomnijmy sobie ten fragment Słowa Bożego. Więc pisze apostoł Paweł następujące słowa. Apospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Widzimy, bracia i siostry, teraz szerszy kontekst tego właśnie nauczania, które apostoł Paweł przekazywał Tymoteuszowi. I rozpoczęliśmy od wersetu 7. Ja, tak jak wspomniałem, można by to jeszcze rozszerzyć o kolejne wersety, wyżej, niżej, o kolejne rozdziały. Nie chciałbym aż tak rozciągnąć i rozwlec właśnie tej myśli, którą chciałbym się podzielić, więc kilka. Tylko pozwólcie punktów, do których nawiążę, a w zasadzie które zasygnalizuję. 7 werset. Może on wydawać się nieco tak dziwnie tutaj sformułowany. Proszę się nie obrażać. No, tak tutaj jest ujęte, apospolitych i babskich baśni unikaj. To tak jest tutaj wskazówkę przekazuje apostoł Paweł Tymoteuszowi, żeby czegoś unikał w swoim życiu, żeby od czegoś uciekał, żeby od czegoś stronił, żeby coś odrzucał, mówią też inne tłumaczenia, żeby się czegoś wystrzegał, żeby nie miał nic wspólnego z czym. A właśnie, pospolite i babskie baśnie. Zwróćmy uwagę, pisze do wierzącego człowieka, pracownika Bożego, który porusza się pośród właśnie zborów, porusza się pośród ludzi też wierzących i tu różne rzeczy czasem mają właśnie miejsce. I apostoł Paweł tak przekazuje, uważaj na jedną rzecz, nie daj się wciągnąć, unikaj właśnie pospolitych i babskich baśni. Te babskie baśnie to jest no takie ciekawe tutaj użyte sformułowanie, to są różne baśnie, to są różne historie, to są różne często wyssane z palca właśnie historie i opowiadanie. Czasem tak jest, że człowiek, gdy ma już dużo czasu, to potrafi ten czas różnie wykorzystywać i zagospodarowywać. I tu zaglądnie, i tam zaglądnie, i tu przeczyta, tam usłyszy, i tam gdzieś usłyszy, i coś mu się zbuduje, i buduje. Potem szuka właśnie kogoś, z kim może się tym dzielić i tworzą się baśnie, tworzą się współczesne legendy, tworzą się takie właśnie historie, które często są bardzo często wyssane z palca, bardzo niewiele wspólnego mają z rzeczywistością. I tutaj apostoł Paweł właśnie ostrzega. Tak jak wspomniałem, ja bardzo osobiście odczytuję słowa Biblii, bardzo osobiście odczytuję słowa apostoła Pawła również, które tu są kierowane i nie adresuję ich tylko do Tymoteusza, ale biorę również właśnie do siebie i do swojego życia przede wszystkim. Więc tu również czasem odczytuję w ten sposób słowo Jarku, pospolitych i babskich baśni, unikaj. I dalej czytam Słowo Boże bardzo osobiście i bardzo tak do siebie odnosząc je właśnie i te zalecenia. Więc tu widzimy właśnie, są rzeczy, których powinniśmy unikać. Powinniśmy nie dać się wciągać właśnie w tą pospolitość. Też ja lubię porównywać różne tłumaczenia i tutaj te pospolite, babskie baśnie, one są określane również mianem świeckich, światowych baśni, nieczystych. Zobaczmy, jakie to jest szerokie pojęcie. Tutaj naprawdę bardzo wiele się zawiera. I tutaj Słowo Boże zwraca nam na uwagę, czym my się karmimy, czego my słuchamy, o czym z innymi rozmawiamy, czy te rzeczy, które my przyjmujemy swoimi uszami, które przyjmujemy i gdzieś zostają w naszym umyśle zapisane, zakodowane, które zostają gdzieś w naszej pamięci, w naszej świadomości, to jakie to są rzeczy? Jakiego rodzaju, jakiej materii, jakiej natury? Czyste czy nieczyste? Rzeczy, które budują, czy rzeczy, które rujnują naszą wiarę, które osłabiają naszą wiarę, które powodują, że stajemy się takimi rozbitymi, że zaczyna nasz sumienie męczyć, wyrzucać. Bardzo łatwo jest to ocenić i z pewnością nieraz mieliśmy z tym w swoim życiu do czynienia, kiedy czuliśmy się źle. Kiedy coś oglądaliśmy, kiedy coś posłuchaliśmy, kiedy wdaliśmy się, wciągnęliśmy się w jakąś dyskusję, rozmowę, kiedy ona się zakończyła, czuliśmy się po prostu źle. Chcielibyśmy, gdyby można było ten czas cofnąć i ominąć to po prostu. I Słowo Boże mówi właśnie, nie po fakcie, ale żebyśmy to przed faktem potrafili, umieli ocenić sytuację, przewidzieć i wycofać się w odpowiednim momencie. Obejść po prostu takie miejsca, takie sytuacje, które mogą powodować tego typu rzeczy, powstawanie tego typu rzeczy. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Tak miał właśnie żyć Tymoteusz. Tak miał żyć dla Boga, tak miał służyć Bogu. Unikać tych rzeczy, ale coś w zamian, mówi Słowo Boże. Ale, czytamy, ćwicz się natomiast w pobożności. I to jest piękne właśnie pole, które Słowo Boże, pole takiej pracy, bardzo takiej osobistej, indywidualnej pracy, które Pan Bóg przeznaczył i oczekuje od każdego jednego z nas, które oczekuje od każdego człowieka, który chce żyć dla Boga. Mówi Słowo Boże, ćwicz się natomiast w pobożności. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, jak my podchodzimy do tego rodzaju ćwiczeń? Żeby ćwiczyć się w pobożności, wiem, że ćwiczenia nam się różnie mogą kojarzyć. No, ćwiczenia to raczej domena młodych osób. Oni to jeszcze gdzieś tam się angażują, coś tam ćwiczą, coś próbują. Ale czy tylko? Widzimy zajęcie, które powinno nam wypełnić czas do końca naszego życia. Które powinno nam wypełnić czas do końca, do ostatnich naszych dni. Ponieważ Słowo Boże mówi, ćwicz się natomiast w pobożności, ćwicz się. Kiedy mówimy o ćwiczeniu, to zaraz apostoł Paweł dodaje w wersecie 8 i porównuje do tego, co my rozumiemy pod pojęciem ćwiczenia. Ćwiczenie, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. My znamy i oglądamy i obserwujemy właśnie różnych ludzi, którzy
ćwiczą.
Niektórzy ćwiczą, żeby coś osiągnąć, niektórzy ćwiczą, bo muszą, niektórzy ćwiczą, bo mają takie pragnienie, żeby, no właśnie, być bardziej sprawnym, wyglądać lepiej, jak to tam nie mają i tak dalej. Różne mają motywacje do tego, żeby ćwiczyć. Niektórzy ćwiczą, żeby dzięki temu zarabiać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczenie fizyczne tutaj jest ujęte, więc no, przerzucają ludzie, biegają i takie różne inne rzeczy robią. Niektórzy ćwiczą, żeby poprawić sobie zdrowie. I taka grupa również jest. I Słowo Boże mówi, że ćwiczenie cielesne, ono przynosi pożytek, ale niewielki, ale bardzo mały, ale bardzo ograniczony. Powiem wam, bracia i siostry, bo przeżywam to obecnie. Rok temu miałem to zdarzenie, gdzie tam samochód uderzył w mój samochód. Mi się tam kręgosłup trochę przesunął, no i tak się zaczęła moja przygoda z kręgosłupem. Gdyby nie to, nie wiedziałbym, że tak mam schorowany kręgosłup i tyle tam różnych rzeczy się dzieje w tych odcinkach i lędźwiowym, i szyjnym, że do dzisiaj po prostu jestem co jakiś czas na różnych rehabilitacjach, na poprawie tego wszystkiego. No jedno zalecenie takie, które mam bardzo wyraźne, dostałem cały zestaw takich ćwiczeń. Musi pan ćwiczyć. Ćwiczyć codziennie, bo mięśnie trzeba wzmacniać, te wzdłuż kręgosłupa i tych różnych po prostu ćwiczeń jest cała masa. Powiem wam, na razie zaparłem się i się staram codziennie ćwiczyć. 40 minut do godziny czasu. Powiem wam, tak strasznie mi tego czasu szkoda, bo jest go naprawdę niewiele. I to gdzieś tam tym późnym wieczorem rozkładam ten materacyk i muszę ćwiczyć. Nie wiem jak długo, miesiące, lata. Czekam, żeby Pan Bóg mnie uzdrowił. Oczywiście, że modlę się o to i mam nadzieję i ufność, ale póki co też i z drugiej strony pracuję. To, co mogę zrobić ze swojej strony i na ile to można wzmocnić, a wydaje się, że można te pewne rzeczy powzmacniać, żeby to powskakiwały na swoje miejsce, te dyski i tak dalej, powpychały się tam, nie uciskały na rdzeń i tak dalej, no to tyle ze swojej strony jestem w stanie zrobić. Ale to, co odczuwam, czasem aż mi taka myśl przechodzi, jak zaciskam zęby po prostu i myślę, na co ja tracę ten czas? Na co ja tak naprawdę tracę ten czas? Dzień w dzień, regularnie, systematycznie, tyle po prostu czasu. Ja wiem, że są wielu ludzi, którzy no nie mają takiego celu, żeby to było właśnie ich zdrowiem, tylko inne zupełnie motywacje. Ale no, Słowo Boże tak pokazuje i tak sobie o tych ćwiczeniach właśnie, to jest dla mnie takie świeże i żywe, bo żebym jakoś mógł stać i funkcjonować, no to muszę ćwiczyć. Ćwiczenie przynosi niewielki pożytek cielesny, ćwiczenie. No czasem poprawić zdrowie może. Ale Słowo Boże mówi tutaj dalej coś, co jest najważniejsze i dla mnie, i wierzę, że dla każdego z nas. Ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, bracia i siostry. No i teraz pomyślmy, ile trzeba tego wysiłku włożyć w ćwiczenie cielesne, żeby jakiś efekt, jakiś cel osiągnąć. A pomyślmy, i teraz to przenieśmy na tą stronę duchową, na tą duchową sferę naszego życia, przenieść to, co wiemy o ćwiczeniach cielesnych, fizycznych, przenieść na tą stronę duchową i ćwiczyć się w pobożności. Minął kolejny dzień, minął kolejny tydzień, kolejny miesiąc, kolejny rok naszego życia. Jak myśmy się wyćwiczyli, bracia i siostry, w tym roku? Jak wyćwiczyliśmy się właśnie w tym miesiącu? Jak ta moja pobożność, powiedzmy, została zbudowana? Jak ona została wzmocniona? W jakim ona jest obecnie kształcie i w jakim moja pobożność jest stanie? Ile ja potrafię włożyć trudu i wysiłku w to, żeby swoją pobożność właśnie budować, 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 budować i wzmacniać, i budować, i wzmacniać. Ile wkładam trudu i wysiłku? Czy ja potrafię tak zacisnąć zęby i tak zacisnąć wargi, jak ci ludzie, którzy biegają zima, nie zima, śnieg czy słońce, biegają, zbierają się rano, ja codziennie jadę, widzę pana, który w samych slipkach praktycznie biega codziennie. Bez koszulki, bez tego, czy jest minus 10, czy jest plus 30. Po prostu codziennie biega człowiek w zaawansowanym wieku. To mówię, widzę codziennie, jak przejeżdżam, jadąc czy wioząc dzieci do szkoły. Po prostu z jednej strony patrzę, no niesamowite wyrzeczenie i poświęcenie. Ale tak deszcz, plucha, słota, człowiek po prostu ćwiczy, wzmacnia się. Myślę, ile wyobrażam sobie, jak to właśnie jest sfera naszego duchowego życia i to, co apostoł Paweł tu chciał przekazać, pisząc do Tymoteusza: ćwicz się natomiast w pobożności. Tymoteuszu, ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne daje niewielki pożytek, a pobożność jest przydatna do wszystkiego, ponieważ, mówi Słowo Boże, ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Bracia i siostry, pobożnością osiągamy niebo, tak bym wyraził to swoimi słowami. Pobożnością właśnie, ona ma konkretne zadanie, konkretny cel. Pobożność ma obietnicę, mówi Słowo Boże. Nasza pobożność ma Bożą obietnicę związaną z życiem teraźniejszym na tej ziemi i życiem przyszłym, do którego zmierzamy, które chcemy spędzić u boku naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc skoro pobożność ma tak ogromne znaczenie w naszym życiu, przenosi nas z tego doczesnego świata do wieczności, ile trudu, wysiłku powinniśmy sobie zadać właśnie, żeby tą pobożność w sobie jak najdoskonalej i jak najwięcej, jak w największym stopniu rozwinąć. Ile powinniśmy wkładać trudu i energii, żeby ćwiczyć się właśnie w pobożności. Żeby ćwiczyć się w pobożności, bracia i siostry. Ona ma ogromną, ogromną obietnicę i wspaniałą, cudowną obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Przydatna jest nam do wszystkiego. Wiemy dobrze, że to kosztuje. To jest pewien trud. To tak jak każde właśnie ćwiczenie. To jest trud, to jest wysiłek, to jest poświęcenie. To niesie ze sobą. Nie przychodzi to tak łatwo stać się pobożnym. Nie przychodzi to tak od razu stać się. Są pewne rzeczy, które trzeba po prostu w sobie wyćwiczyć. Czasem przychodzi zniechęcenie. Czasem mamy wspaniałe chęci i dążenia, a nie wyjdzie nam za pierwszym razem. Nie wyjdzie za drugim, nie wyjdzie za trzecim. Czy znaczy, że powinniśmy się poddać, rozłożyć ręce i stwierdzić: nie, nad tym już nie ma sensu pracować, ja nigdy po prostu tego nie osiągnę, nie zdobędę? Absolutnie nie. No właśnie i tu jest potrzebne nam słowo ćwiczenie. Ćwiczenie to jest wielokrotne powtarzanie, często tych samych właśnie określonych ruchów, zachowań, żeby po prostu wyćwiczyć w sobie. I po jakimś czasie staje się to takie automatyczne, że już o tym się po prostu nie myśli, że wykonuje taki czy inny ruch. Przychodzi mi to po prostu, staje się to dla mnie nawykiem. I Słowo Boże stara się nam właśnie uświadomić, że pobożność jest takim właśnie elementem naszego życia, naszej duchowości, które wymaga pielęgnacji, które wymaga starania, które wymaga właśnie ćwiczenia, które wymaga zaangażowania z naszej strony. Pobożność, to samo słowo, no to w naszym języku tak to brzmi, że byśmy to rozłożyli, to byśmy powiedzieli, czym jest pobożność? Życie po Bożemu. Życie według tego Bożego standardu. Życie według tego, czego Pan Bóg oczekuje. Tego, czego Pan Bóg od nas właśnie pragnie. Podoba mi się jedno z tłumaczeń z języka angielskiego. Tam jest takie słowo użyte, że to jest Boża linia. Pobożność. Boża linia. Linia po prostu, którą Pan Bóg wyznaczył człowiekowi, po której chciałby, abyśmy właśnie szli, po której chciałby Pan Bóg, abyśmy się poruszali, abyśmy z niej nie schodzili ani w lewo, ani w prawo, ale byśmy tą linią się poruszali, idąc za naszym Panem, Bożą linią. Pobożność to jest właśnie poruszanie się, to jest chodzenie za Bogiem według tego wzoru, który nam pozostawiony został przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy ten cudowny wzór do naśladowania i do życia właśnie po Bożemu, do życia w pobożności. O pobożności Słowo Boże mówi naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ja tylko bym chciał dwa miejsca jeszcze przytoczyć, zasygnalizować, przypomnieć nam w pierwszym liście, jeśli mamy otwarty, do Tymoteusza, 6, werset 6. Tutaj przeczytajmy z tego listu jeszcze 6 werset i zobaczmy, podkreśla apostoł Paweł mówiąc: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Pobożność, apostoł Paweł tutaj natchniony Duchem Świętym pisze takie słowa: rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, o wielkich zyskach nam się niejednokrotnie marzy w takim czy innym wydaniu. Gdzieś tam człowiek rozmyśla czasem, jakby to było. Każdy może stać się posiadaczem tak czegoś wielkiego, tego wielkiego, ogromnego zysku, jakim jest pobożność. jeśli zechcemy się włączyć i pójść za tą Bożą myślą i zaangażować siebie samego, zmobilizować, wziąć się w garść i zacząć pracować nad różnymi, a szczególnie nad tymi rzeczami, co do których wiemy, że są naszą słabością. Te rzeczy, nad nimi pracować, żeby stały się, żeby się wzmocnić, żeby unikać tego, żeby wyeliminować to, co Bogu się nie podoba. Nad tym właśnie poświęcić czas i pracować. To jest właśnie taka aktywność, którą kiedy czytam Słowo Boże, widzę, że ona jest oczekiwana i wymagana wręcz od nas, kiedy chcemy naśladować, być naśladowcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otwórzmy drugi list jeszcze apostoła Piotra. Tutaj jest mowa o wierze. Tu jest mowa o wierze, która wymaga obudowania. Sama wiara jest cudowną rzeczą, przepiękną rzeczą. Jest wiara w Jezusa Chrystusa, w to, że możemy przyjąć z Jego ręki przebaczenie, odpuszczenie naszych win i grzechów. To, że wierzymy, że Jezus Chrystus za nas umarł, że zmartwychwstał, że nas oczekuje, że przygotował dla nas miejsce, to jest cudowne, że może człowiek wierzyć. Ale wiara, pokazuje Słowo Boże, musi być właśnie czynna, musi być aktywna. I ta wiara, którą posiadamy, musi zostać obudowana, że tak powiem. Musi zostać uzupełniana różnymi właśnie elementami. I my kilka wersetów z drugiego listu apostoła Piotra z rozdziału pierwszego. Przypomnijmy sobie od wersetu piątego. Pisze nam apostoł Piotr tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Chciałbym to mocno zaakcentować. Wypadałoby nawet wykrzyczeć. Dołóżcie wszelkich starań, mówi Słowo Boże. Jak to jeszcze dosadniej powiedzieć, żeby nas zachęcić i żeby nas zmobilizować? Słowo Boże mówi tak bardzo jednoznacznie. Dlatego dołóżcie wszelkich starań. Powinienem zadać sobie pytanie, czy dołożyłem już wszelkich starań w swoim życiu? Czy ja już dołożyłem wszelkich starań i mogę powiedzieć, Panie Boże, wszystko co mogłem, ile miałem siły tylko, ile miałem tylko możliwości i chęci, tyle już włożyłem, żeby co zrobić? Żeby swoją wiarę uzupełnić cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Zobaczmy, ile elementów wymaga nasza wiara, aby ona została zgodnie ze Słowem Bożym uzupełniona, aby została wypełniona, nie pozostała tylko takim pojedynczym ziarnem, ale żeby mogła właśnie owocować, żeby mogła rodzić, to ona potrzebuje być uzupełniana. Tak Słowo Boże nam to wyraźnie pokazuje. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, poznaniem, powściągliwością, pobożnością, wytrwaniem, braterstwem, miłością. To jest dział pracy, który Pan Bóg nam pozostawił, który od nas oczekuje, że będziemy właśnie w tym kierunku chcieli razem z Panem Bogiem pracować. Nie pozostawi nas samych. Słowo Boże mówi, że Pan Bóg nie pozostawi nas samych w tych naszych trudach, w tych naszych dążeniach. Chociaż czasem, tak jak wspomniałem, zdarzy nam się, że nie wyjdzie nam tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Trzeba wziąć po prostu, przeanalizować, co sprawiło, że nie wyszło. Zastanowić się, przyjść do Pana Boga, porozmawiać o tym. I po prostu iść dalej. I dalej próbować i dalej ćwiczyć. Tak jak Słowo Boże właśnie mówi. A werset ósmy dalej, kiedy czytamy, mówi, jeśli je bowiem posiadacie, te cechy jeśli posiadamy, i one się pomnażają. Nie wystarczy je posiadać. Zwróćmy uwagę. Znowu Słowo Boże. Nie chce Pan Bóg, żebym się zatrzymał na określonym poziomie i koniec. I był już taki zadowolony i szczęśliwy. Osiągnąłem już tyle. Mam wiarę, wiarę pouzupełniałem tymi rzeczami. I już koniec. Nie muszę już więcej nic robić i tak sobie będą mijały lata za latami, aż do mojego spotkania z Panem. Nie. Słowo Boże mówi, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają. To jest zawsze Boże oczekiwanie. Pomnażać to, co mamy. Jeśli mamy już, cieszmy się, dziękujmy Bogu i zróbmy teraz kolejny krok, żeby to, co mamy, pomnożyć. I jeszcze raz potem to wszystko pomnożyć. I jeszcze kolejny raz pomnożyć. To jest życie dla Boga. To jest życie, które nam nie pozwoli być takimi bezczynnymi w życiu dla Boga i poznaniu Pana. I tak Słowo Boże mówi. Jeśli bowiem je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale problem jest, kiedy człowiek w ogóle nie ma tych cech. Bo kto ich nie ma, ten jest ślepy. Krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Tak mówi Słowo Boże. I dalej pisze apostoł Piotr, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Dlatego tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dałby Pan Bóg, aby w życiu każdego z nas to właśnie się realizowało. To wejście było szeroko otwarte do wiekuistego Królestwa naszego Pana. Przez co to wejście staje się szerokie? Przez naszą właśnie pobożność, przez uzupełnianie naszej wiary tymi właśnie cnotami, tymi elementami, które są wymienione. Dołóżcie starań, aby swoje powołanie i aby swoje wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Kiedy będziemy tak pracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi cechami, naprawdę Boże Słowo daje nam wspaniałą gwarancję Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. Wróćmy do pierwszego listu do Tymoteusza. Wróćmy jeszcze na chwilę do wersetu, do tego czwartego rozdziału, werset dziewiąty, jeszcze przeczytam raz, dziesiąty i jedenasty. Mówi Słowo Boże, prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Mówiliśmy o pobożności dotychczas i Słowo Boże mówi, to jest prawdziwa mowa i warta chętnego przyjęcia. Odpowiedzmy sobie teraz, czy chętnie przyjęliśmy te słowa, które Pan Bóg do nas kieruje, czy chętnie przyjąłem słowo i naukę o pobożności, o tym właśnie, że powinienem ponosić trud, powinienem ponosić wyrzeczenia, że powinienem nad sobą pracować, że powinienem dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie umacniać swoje powołanie i wybranie. Czy chętnie przyjąłem, czy niechętnie? Słowo Boże mówi, że to jest mowa prawdziwa i chętna i warta chętnego przyjęcia. I teraz werset dziesiąty, który dla mnie jest wspaniałym wersetem, który w zasadzie przyszedł mi do głowy, najpierw mi przyszedł on do głowy, później zacząłem go szukać w Biblii, gdzie on jest zapisany. To takie ostatnie te dni miałem właśnie i w czasie tego zjazdu i po zjeździe, kiedy mi ten werset dzień w dzień chodził po głowie i go czytałem przez kilka dni. Dziesiąty werset, który mówi, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Czytam po raz kolejny te słowa, które czytaliśmy na wstępie. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Bracia i siostry, położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Trudzimy się i walczymy. Słowo Boże nie pokazuje nam, że droga chrześcijanina jest taka po prostu jak autostrada, że to jest taka droga po prostu, że wszystko z górki, że wszystko po prostu idzie tak, jak jakbyśmy po prostu sobie tylko zamarzyli. Nie, jest to droga często właśnie pracy nad sobą, samozaparcia się siebie, dźwigania swojego krzyża, stykania się z trudnościami, stykania się z przeciwnościami, z rozmaitymi sytuacjami w naszym życiu. My jesteśmy otoczeni i żyjemy na wrogim terenie. My żyjemy na terytorium wroga, z którym Słowo Boże mówi, że bój toczymy. Nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Szósty rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Tak wyraźnie nam pokazuje Słowo Boże, że my jesteśmy otoczeni i żyjemy na wrogim terenie. Ale łaska Boża jest z nami, ale Boża łaska jest nad nami. Tu mamy właśnie tą gwarancję, że warto jest ponieść wszelki trud i warto jest w swoim życiu walczyć. Warto jest walczyć, gdyż trudzimy się i walczymy, ponieważ położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Tak jak wspomniałem, walczymy i z tymi złymi mocami, i walczymy z samym sobą. Czasem są właśnie tacy, którzy nam przeszkadzają, bardzo mocno utrudniają życie. Też musimy właśnie to w swoim życiu znosić. Niestety, no tak życie jest skonstruowane, ale przyświeca nam zawsze ta nadzieja. Zawsze przyświeca nam nadzieja. Trudzimy się i walczymy, gdyż nadzieję położyliśmy w Bogu żywym, bracia i siostry. Ewangelia Łukasza, rozdział 13. Pan Jezus mówi tutaj o pewnym trudzie i wysiłku. I użyte jest takie, tak powiedział Pan Jezus, 13 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 werset. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Starajcie się wejść, mówi Pan Jezus. Inne tłumaczenie, usiłujcie wejść. Usiłujcie wejść przez wąską bramę, gdyż wielu będzie chciało, ale nie będą mogli. Zobaczmy, jaka to jest łaska dla człowieka, do którego dociera Słowo Boże, który ma możliwość usłyszeć poselstwo Ewangelii, ma możliwość rozważyć to w swoim sercu i podjąć decyzję, czy chce wejść na tą Bożą drogę, czy nie. Czasem człowiek zastanawia się, analizuje, a co ja z tego będę miał, a jaka będzie korzyść, a co powiedzą inni i tak dalej, a czy to naprawdę jest ta droga? Tak, Jezus powiedział, że On jest jedyną drogą. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Tak Słowo Boże mówi, więc albo idę na tą drogę, wchodzę na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus, albo stoję z boku, idę jakąś swoją, przyglądam się, analizuję tą drogę, oceniam, ale mogę nigdy na nią nie wejść. Słowo Boże mówi, że rozminę się, że to jest łaska Boża, kiedy człowiek ma możliwość wejść na wąską drogę i na niej żyć, na niej przebywać i tą drogą przejść przez swoje życie. Jest to ogromna Boża łaska, która jest nad nami. I dlatego Słowo Boże mówi też i kieruje takie wezwanie: starajcie się wejść przez wąską drogę, przez wąską bramę, przepraszam. Starajcie się wejść przez wąską bramę. Wejść przez wąską bramę w Ewangelii Mateusza czytamy po to, żeby znaleźć się na wąskiej drodze. Wąskiej drodze, która prowadzi do żywota wiecznego. I niech nas, ja wierzę, że każdego, kto o to zabiega, ta droga właśnie w to miejsce zaprowadzi. Mamy więc, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, ćwiczyć. Mamy pracować. Mamy unikać tych rzeczy, które nie budują naszej wiary. Zdążać do tego, co naszą wiarę buduje. Wypełniać je tymi cnotami, wypełniać tymi elementami. W liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 11 werset, apostoł Paweł tak pięknie tu również napisał. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Unikaj różnych rzeczy, które są wymienione właśnie tutaj też w tym liście, ale mówi więc Słowo Boże, unikaj tego, a zdążaj, zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Jednego unikaj, a drugie rzeczy drugimi się napełniaj, a drugie, o drugie zabiegaj. Staczaj dobry bój wiary. Staczaj dobry bój wiary. Znowu widzimy dynamikę. Znowu widzimy tutaj działanie. Nie taką bierność, nie stagnację, ale właśnie działanie. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego. To jest to, co właśnie, czego powinniśmy się mocno chwycić. Uchwyć się żywota wiecznego. I tak jak wspomniałem, bracia, jest ta cudowna obietnica. Pobożność ma wielką obietnicę żywota teraźniejszego i wiecznego. I tak jak wspomniałem, również przeżywamy i doświadczamy różnych czasem trudności, czasem różnych przeciwności, które należy pokonywać z wiarą i ufnością, że Pan Bóg nas przeprowadzi przez nie. Z wiarą i z ufnością, że da nam tyle siły, abyśmy znieśli, abyśmy przeszli określony właśnie odcinek, określony etap naszego życia. One są różne i bardzo różnie się układają, ale nam pozostaje właśnie ta wiara, pozostaje ta ufność i nadzieja. Dlatego trudzimy się i walczymy, gdyż położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Nie w człowieku, nie w sobie samym, ale nasza nadzieja jest w Bogu żywym. Amen. To jest właśnie łaska, bracia i siostry, że w Bogu możemy mieć nadzieję, że w Nim możemy całą naszą siłę i ufność właśnie złożyć. I Słowo Boże, kiedy tak patrzymy i z perspektywy lat i czasu, to jedna rzecz się właśnie daje zauważyć i ona jest tak pięknie uchwycona w objawieniu Jana. To jest ostatni werset, ostatnie miejsce, które chciałbym odczytać. 14 rozdział objawienia Jana. Słyszeliśmy to słowo bardzo często i znamy je, myślę, na pamięć. 14 rozdział objawienia Jana, 12 i 13 werset. Posłuchajmy, co Janowi tutaj zostało objawione, jakie słowo zostało przekazane. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary w Jezusa. Trzy elementy, które są taką gwarancją i warunkiem, żeby znaleźć się w Bożym Królestwie. Wytrwanie świętych, mówi Słowo Boże, przestrzeganie przykazań Bożych i wiara Jezusa. Wiara Jezusa, wiara w Jezusa, życie z Jezusem. Trzy elementy nierozłączne, nieoddzielne. Nie można sobie któregoś wyjąć, któryś zaniedbać, zlekceważyć, stwierdzić, jeden mi wystarczy, dwa mi wystarczą. Nie. Słowo Boże mówi, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Bracia i siostry, każdemu z nas, drodzy zgromadzeni, chciałbym życzyć, żebyśmy żyli w tym Bożym błogosławieństwie. Żeby to Boże błogosławieństwo, o którym mowa jest w tym wersecie, żeby ono było udziałem każdego jednego z nas. Ja nie życzę nikomu, abyśmy już się rozstawali z tym życiem. Pan Bóg jest tym, który ma wyznaczony czas dla każdego i nie nasza to jest rzecz. Naszą rzeczą jest żyć święcie, w wytrwałości i wierze i przestrzeganiu przykazań Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tego Pan Bóg od nas oczekuje. Wytrwania, życia w pobożności, uzupełniania swojej wiary, takiego właśnie oczekiwania na Jego przyjście, na spotkanie z Nim. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają. Błogosławieni. To nie jest tragedia, to nie jest dramat, kiedy odchodzi człowiek wierzący. On przechodzi w stan takiego pełnego, można powiedzieć, błogosławieństwa, które przeżywał już tutaj ze swoim Bogiem na tej ziemi, ale kiedy on odchodzi z tej ziemi, on przechodzi właśnie w to miejsce, o którym jeszcze mimo wszystko niewiele wiemy, ale wiemy o tym, że jest pełne błogości, radości, szczęścia. Tam jest Bóg i na zawsze będziemy z naszym Panem. Tak Słowo Boże nam mówi, taką nam daje gwarancję, więc inaczej się ogląda, kiedy odchodzi człowiek wierzący, a zupełnie inaczej, kiedy ginie ten, który z Bogiem się nie spotkał. Dwie zupełnie odmienne stany. I mówi Słowo Boże, zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Więc widzimy, Pan Bóg widzi trud, widzi mój i Twój trud, nasze codzienne zmagania, naszą walkę ze sobą, nad naszymi słabościami. Widzi Pan Bóg, że trudzimy się i walczymy, żyjąc na tej ziemi. Przechodzimy różne okresy i różne momenty. Nazywa to Słowo Boże pracą. Nazywa to pracą, taką myślę tutaj w tym kontekście pracy nad sobą, nad swoim życiem, pracy dla Boga, pracy w Bożym Kościele, w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu. To jest praca, coś co wymaga z naszej strony poświęcenia, oddania się i zaangażowania. I przyjdzie taki moment, kiedy będziemy odpoczywać. Przyjdzie taki moment, bracia i siostry, kiedy będziemy odpoczywać. Odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Na razie jeszcze jesteśmy w tym ciele, więc na razie jeszcze czeka nas praca. Nie idziemy na urlop, nie idziemy na odpoczynek, na emeryturę czy na rentę. To nie jeszcze z Bogiem. Z Panem Bogiem nie ma takich pojęć. One nie działają i nie funkcjonują. Jeszcze dopóki mamy siłę i możliwości i zdrowie, należy nam pracować, należy nam się trudzić, należy żyć w poświęceniu dla Pana, czego życzę, bracia i siostry, i Wam i sobie. Niech nam Pan Bóg dopomoże, niech nam będzie miłości, niech nas wspiera i umacnia w tych naszych trudach i w tych naszej właśnie pracy i w poświęceniach i doświadczeniach. Niech dodaje nam siły, niech Pan Bóg dodaje nam łaski i niech umacnia nasze kroki. I wszystkim nam życzę wytrwałości, abyśmy na tej drodze wytrwali. Niech dobry Pan Bóg będzie w nas uwielbiony, a Jemu niech płynie chwała teraz i na wieki. Amen. Uklękniemy do modlitwy.